Duchu Święty, który oświecasz nasze serca, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziś rozpoczynamy omawianie sakramentu małżeństwa. Temat dzisiejszej katechezy to małżeństwo w porządku stworzenia. Bardzo piękny temat, bo któż z nas nie ma styczności z małżeństwem? Większość jest w małżeństwie, jest małżonką, małżonkiem. Ale wszyscy mieliśmy, mamy do czynienia z małżeństwami. Także temat naprawdę bardzo ważny, aby dopytywać się. Dziś będziemy pytać o takie podstawy, takie solidne podstawy biblijne w stworzeniu, czyli naturę małżeństwa będziemy rozważać. Będziemy pytać się, no kim są dla siebie na przykład małżonkowie. Też będziemy patrzeć no samo powołanie małżeństwa, skąd to jest, czy to jest tylko czysto ludzkie, czy jednak jest coś więcej, jest jakiś głębszy powód małżeństwa, czy mamy na kim się wzorować, czy możemy się wzorować jakoś na Panu Bogu, jeśli chodzi o małżeństwo. No i właśnie kim są dla siebie małżonkowie? O tym dzisiaj. Na samym początku, w punkcie 1601, Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Bardzo ważne zdanie. Już mówi nam, czym jest małżeństwo, że to jest przymierze małżeńskie. Przymierze, w ogóle wracamy myślami do tego słowa, to takie słowo się nie używa już tak w takiej potocznej mowie, w takim potocznym języku. Przymierze, no kojarzy nam się przymierze Boga z Abrahamem, później Pana Boga z Noem, później Pana Boga z Mojżeszem. Kojarzą nam się przymierza, jakie różni królowie między sobą zawierali, przymierza, czyli jakaś taka umowa. Ale jakie to jest to przymierze małżeńskie, ta umowa małżeńska, czy jakby to jeszcze inaczej powiedzieć, dogadanie się, pewien taki pakt, który jest bardzo ważny, który jest najwyżej położony po prostu. No i tutaj wiemy, że to jest pakt między mężczyzną, że to jest ta umowa, to przymierze jest między mężczyzną i kobietą. I tworzą ze sobą wspólnotę całego życia. Niesamowite zdanie. Katechizm ukazuje, że całe życie, nie że to jest tylko przymierze tak, no nie wiem, no, do którejś godziny, czy od którejś godziny, a tak to każdy żyje sobie jak chce. Nie, całego życia. I tego młodego, kiedy zawierają, i tego później, kiedy mają dzieci, i tego później, kiedy mają wnuki, i tego później, kiedy się razem starzeją. Gdzieś przychodzi może jakaś choroba, może jakaś tragedia, ale to jest całe życie. Całe życie, to jest wspólnota całego życia. Skierowana ze swej natury, i tu już mamy cel. Na dobro małżonków, czyli na dobro małżonków, na dobro małżonki, na dobro małżonka, ale razem, na wspólne dobro. Uczą się tego wspólnego dobra w małżeństwie i są nakierowani, jeśli nie są nakierowani na to wspólne dobro, na to szczęście. Szczęście, które nie zamyka się tutaj, ale szczęście też wieczne, czyli też jest to potrzebne, aby małżonkowie patrzyli na siebie w perspektywie wieczności nawet. Chociaż wiadomo, że małżeństwo jest do końca życia tutaj, ale małżonka czy małżonek mają za zadanie podnoszenie tego drugiego, tej drugiej osoby, tak, aby ta druga osoba dostąpiła kiedyś właśnie zbawienia, tego wiecznego szczęścia, poprzez to szczęście ziemskie, poprzez tą radość, poprzez tą miłość, podciągają tą drugą osobę do wyżyn niebieskich. I drugi cel, do zrodzenia i wychowania potomstwa. Drugi cel małżeństwa, zrodzenie i wychowanie potomstwa. No to już samo przez się mówi. zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu, czyli aż tak wysoko. Popatrzmy, jakie mamy sakramenty. Mamy chrzest, mamy bierzmowanie, mamy... przecież tak, sakrament pokuty, namaszczenia, tak, chorych. Mamy sakrament Eucharystii, koronę sakramentów, można powiedzieć. No i mamy kapłaństwo i tutaj małżeństwo, które jest sakramentem. A skoro jest sakramentem, to cały czas trwa ten sakrament. Cały czas. On nie przestaje. Jak idziemy spać, on nie przestaje działać. On cały czas działa, ten sakrament. On istnieje. Co to znaczy, że działa niewidzialna łaska Boża, która sprawia, że właśnie to się dokonuje, to co się ma dokonać w małżeństwie. A oni sami są widzialnym znakiem tej niewidzialnej łaski Boga, która przychodzi do człowieka. Popatrzmy, że małżeństwo jest w zamyśle Bożym. Ono od zawsze było, od wieków było w zamyśle Bożym. Pismo Święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją godów baranka, czyli znowu mamy małżeństwo. Niesamowite, takie ramy robi nam Pismo Święte. Zaczyna się małżeństwem, kobietą, mężczyzną stworzonymi i tak dalej, i kończy się godami baranka, czyli takim ślubem, weselem, czyli czymś, co jest bardzo piękne, co szczególnie, wydaje mi się, panie nie zapominają do końca życia, tego pięknego, urokliwego momentu, kiedy sobie ślubowali, kiedy było to piękne wesele i kiedy rzeczywiście ta panna młoda była wtedy tą królową, taką księżniczką. I to nam okazuje Pismo Święte, że od samego początku, samego końca, na tym się zaczyna i na tym się kończy. Od początku do końca Pismo Święte mówi o małżeństwie i jego tajemnicy, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i o jego odnowieniu w Panu, w nowym przymierzu Chrystusa i Kościoła. I dlatego teraz rozpoczniemy początek, tak? Od początku zaczniemy. Tu będzie pomocna Księga Rodzaju, pierwszy rozdział i drugi rozdział, ponieważ tam mamy dwa opisy stworzenia człowieka. Jak Państwo mają może gdzieś pod ręką Pismo Święte, warto by było teraz zasięgnąć Księgę Rodzaju, czyli pierwsza księga Pisma Świętego, pierwszy rozdział, a później drugi rozdział będzie bardzo ważny. Może tak, jeszcze zobaczmy, co jest w katechizmie, od czego wyjdziemy, a później przejdziemy też do Pisma Świętego. Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona jest i wyposażona w prawa przez Stwórcę, przez nikogo innego. Nikt inny nie nadał tych praw. Chodzi o naturalne prawo, to co jest w naturze mężczyzny i kobiety. To Stwórca stworzył, to Stwórca nadał temu bieg, nadał temu prawa. I sam Bóg jest Twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest więc wpisane w naturę mężczyzny i kobiety. To jest tak naturalne, jak chęć, nie wiem, napicia się wody, kiedy jest gorąco, jak chęć zjedzenia jakiegoś pożywienia, kiedy człowiek jest głodny, tak jest tutaj, że to jest tak w naturze głęboko wpisane powołanie do małżeństwa. Bo dlaczego? Ponieważ mężczyzna i kobieta wyszli z ręki Stwórcy. I to za chwilę do tego dojdziemy, że to jest na obraz i podobieństwo Boże. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką i trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, tak nam mówi katechizm, chociaż w ciągu wieku ulegało licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych, podstawach, jakichś postawach duchowych. Dlaczego? No bo człowiek to odkrywa cały czas. To nie jest tak, że ja już wiem i zjadłem wszystkie rozumy i tak ma być i koniec. Nie, cały czas to jest odkrywane. Cały czas jest dopytywanie. Sami małżonkowie jak siebie odkrywają, ile rzeczy się dowiadują o małżeństwie, których nigdzie nie wyczytali, nigdzie nie doświadczyli wcześniej ani u innych małżeństw. I cały czas jest to odkrywane. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych zasadach. I to jest ważne, żeby to znać, te wspólne i trwałe zasady małżeństwa. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością. No właśnie, bo odkrywamy. Jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. We wszystkich kulturach to małżeństwo rzeczywiście jest święte, chociaż różnie odkrywane, jeszcze raz przypomnę, w tych różnych kulturach. Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślaną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. I teraz zobaczmy. Bóg stworzył człowieka z miłości. Nie z innego, jakiegoś innego powodu. Z miłości. Bo Bóg jest miłością. Miłość nie może pozostawać sama. Sama dla siebie. Miłość jest to relacja między osobami. I Bóg, który właśnie stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. To jest, oprócz tego, że jesteśmy powołani do życia, to takie pierwsze, takie najbardziej dotykalne, namacalne przez nas, to jesteśmy powołani do miłości. Do miłości. Mówimy do świętości i tak dalej, ale świętość nie będzie realizowana, jeśli nie będzie miłości w tym wszystkim. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest właśnie miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. No właśnie, mamy miłość na wzór Bożej miłości, na wzór tej wiecznej miłości, którą umiłowały, powiem tak, siebie osoby Trójcy Świętej, którą Bóg jest. Jak ojciec miłuje syna, jak syn miłuje ducha, jak duch miłuje syna, jak duch miłuje ojca, jak syn miłuje ojca, to jest wzór, ale to jest też źródło miłości dla każdego człowieka, a przede wszystkim dla małżeństwa, dla wspólnoty tej osób, bo to z miłości Trójcy Świętej wylała się ta miłość na miłość małżeńską. I jest ona dobra, co więcej, bardzo dobra w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowania stworzenia. Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. I teraz właśnie zobaczmy Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział, 28 werset, po tym jak Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Bardzo ważne. Na swój obraz stworzył człowieka, mężczyznę i niewiastę. To jest jedno w tym wszystkim. Jedna natura ludzka. I po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, jeszcze raz przywołam te słowa: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł... No to już później następne, to rośliny i zwierzęta i tak dalej, żeby się tym karmić. I na koniec, a widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Po tym szóstym dniu, kiedy Pan Bóg stwarzał świat, do tej pory było dobre. Ale kiedy stworzył człowieka, czyli mężczyznę i niewiastę na swój obraz, niewiastę... To jest też ciekawe, może tłumaczenie, ale w następnym fragmencie ono bardziej wyjdzie. To wtedy mówi Pan Bóg, że to jest bardzo dobre, bo tak bardzo tego chciał. Bardzo chciał, żeby miłość między roślinami nie może być miłości, między zwierzętami nie może być miłości. To nie ta relacja. Bóg dopiero uradował się najbardziej w tym szóstym dniu i powiedział, że to jest bardzo dobre, ponieważ jego miłość, którą on jest przepełniony, wreszcie się rozlała. Czyli wreszcie przelał tą miłość na następne osoby. I to jest na człowieka, bo człowiek jedynie jest zdolny kochać, jedynie jest zdolny do miłości, do tej relacji. Żadne inne stworzenie nie ma tej relacji miłości. To jest zupełnie jakieś tam inne, jakieś przywiązanie i tak dalej, i tak dalej. Instynkt. Ale tylko człowiek jest zdolny do miłości. I teraz zobaczmy, że Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. I patrzymy na drugi rozdział Księgi Rodzaju I tutaj już w 8 wersecie może mamy tak. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. I wiadomo, później Pan Bóg stwarza te wszystkie gleby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, to jest 15 werset, aby uprawiał go i doglądał. I dalej przechodzimy i sobie myśli, to jest ciekawe, ten autor natchniony pięknie to tak obrazuje, bo wiadomo, że tak do końca w tym wszystkim nie było, że Pan Bóg nagle się zastanawia i sobie myśli, a nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, bo sobie tak zobaczył, że jednak nie, widać, że jest taki trochę smutny, to coś jeszcze dołożymy. Pan Bóg to wszystko miał zaplanowane, ale autor natchniony nam to w bardzo ciekawy sposób, taki plastyczny, taki obrazowy ukazuje. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu. Ale, i tu jest ważne, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. I tu wychodzi natura ludzka, wychodzi natura męska, za chwilę wyjdzie nam natura żeńska, kobieca. Mężczyzna, oczywiście, on działa w tym momencie, on tworzy. Tutaj tworzy w ten sposób, że nadaje nazwy, odkrywa, po prostu jest w swoim żywiole, on musi działać. To jest natura mężczyzny. I jednak jeszcze czegoś brakuje do tej natury. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Widać, że w tej naturze gdzieś pojawia się jakiś smutek, może coś innego, jakaś potrzeba kogoś jeszcze, już nie czegoś, ale kogoś jeszcze, jakiejś odpowiedniej pomocy, bo nawet te wszystkie, cały wszechświat, który jest niesamowity dla człowieka, całe stworzenie, które człowiek potrafi w jakiś sposób sobie podporządkować po to, żeby się rozwijać, ten rozwój, to jeszcze nie wszystko. To nie wszystko, bo czegoś więcej trzeba. I właśnie dała znać o sobie ta relacja, którą głęboko w sercu każdy nosi. To miejsce, które musi być wypełnione. To jest miłość, tak? Mężczyzna chciał po prostu pokochać kogoś drugiego. Widać, że nie dało się pokochać ani tych roślinek, ani tych zwierząt, ani tego całego wszechświata, ani tej technologii, jakąkolwiek, na jakim etapie by nie była. To jest technologia jakaś, rozwój i w ogóle cywilizacja. Nie da się tego wszystkiego pokochać, jeśli, ponieważ jest to miejsce w sercu niewypełnione gdzieś i Bóg to zauważa, to tak trochę taki antropomorfizm, Bóg to wiedział od samego początku i było to w zamyśle oczywiście, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny, też ważne zdanie. I wtedy to Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zalepił ciałem. Po czym Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, on wręcz wykrzyknął to: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. No wręcz wykrzyczał, po prostu można powiedzieć, jak wykręcić film, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Jak zobaczył, to od razu mu zaiskrzyły oczy, jej zaiskrzyły oczy, jakieś, nie wiem, coś się nawiązało i po prostu to serce wybuchło wręcz, które było przepełnione miłością, bo ta miłość pochodzi od Boga, wiadomo. I mężczyzna po prostu zauważył i wreszcie został dopełniony w tym wszystkim. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. To jest ta moja pokrewna dusza. To jest ta druga moja połówka w pewnych kulturach, między innymi greckiej. Gdzieś tam Platon pisał, że kiedyś to było tak, że wszyscy byli takimi, nazwijmy to, kulami, tak? Ale w pewnym momencie te kule się porozdzielały i odtąd człowiek szuka gdzieś tej drugiej połówki. Gdzieś, tak jak ten magnes, chce się szczepić z tą drugą połówką. Tak kultury w ogóle sobie wyobrażały, a my tu mamy natchnione pismo, natchniony autor, Pan Bóg nam tutaj opowiada w sposób oczywiście obrazowy, ale ukazuje nam naszą naturę, ukazuje nam to, do czego my dążymy, jakie jest nasze serce istotowo. I właśnie widać, że mężczyzna tęskni po prostu za tą, która będzie mu odpowiednią pomocą, za kobietą. Ja to nie traktujemy w żaden sposób, nie jest tutaj kobieta traktowana, żeby źle nie zrozumieć, traktowana jakkolwiek przedmiotowo, że to będzie jakaś pomoc, kura domowa, nie wiem jak to jeszcze inaczej nazwać, pomoc domowa, tak, ja tutaj będę zdobywał cały świat, ty siedź w domu i jak przyjdę, ma być zgotowane, ma być posprzątane i tak dalej, i tak dalej. Nie, w żadnym wypadku to nie chodzi w tym momencie o to. To jest głębszy sens, to jest sens taki istotowy, że pomoc do tego, żebym ja był w pełni człowiekiem i żeby ta druga osoba była w pełni człowiekiem, bo Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz, mężczyznę i niewiastę. I teraz ta będzie zwała się niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Termin niewiasta to jest dzisiejszy, współczesny, taki nasz piękny termin, chociaż też już jest mało używany, chyba tylko w kościele, nie wiem jeszcze, czy gdzieś jest używany potocznie taki termin niewiasta, chociaż taki piękny, dostojny. Natomiast jakbyśmy wzięli pierwszy przekład na język polski Pisma Świętego, to byśmy zauważyli, że ta będzie zwała się mężyną. Ponieważ z mężczyzny została wzięta, mąż z męża została wzięta, mąż, mężyna. Nawet w słowie widać, jak są niesamowicie złączeni mężczyzna i kobieta. Ta się będzie zwała mężyną. Że są tak mocno ze sobą, nazwijmy to, spokrewnieni, złączeni w tej relacji, właśnie w relacji miłości. Dlatego to mówi tutaj dalej nam Pismo Święte, mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Bardzo ważne zdanie, często gdzieś opuszczane, to znaczy może tak pobieżnie, powierzchownie tylko traktowane. A co to jest to, że mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją? Ciekawe jest, że nic tak nie jest napisane o żonie, tak? To jest pierwsze, że nie ma tego, ale jest o mężczyźnie. I dlatego popatrzmy, że nie tylko chodzi o fizyczne opuszczenie swojego domu, tak? Swojej rodziny. To jest pierwsze takie skojarzenie, które też jest prawdziwe, ale opuszcza ojca swego i matkę swoją, kiedy Żydzi cokolwiek opisywali, oni to opisy, jakąś prawdę pisali, to nie pisali, że na przykład cały dzień, ale od wschodu do zachodu słońca. Oni musieli to zobrazować. Tak samo tutaj obrazują nam, opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stał się jednym ciałem. Opuszcza ojca swego i matkę swoją. Wszystko, co do tej pory było dla niego najważniejsze, wszystko, co do tej pory było dla niego całym życiem, wszystkie jego plany takie, w których on się realizował, tak? Mamy tego mężczyznę, który realizował się, nadawał nazwy temu wszystkiemu stworzeniu. To jest istota żywa, to jest istota żywa. Zaczął uprawiać ten ogród. Ale w tym momencie on opuszcza to wszystko. On się przecież, zobaczmy, jak on się ucieszył. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. I mężczyzna w tym momencie opuszcza to wszystko, to jakąś hierarchię wartości nawet, którą gdzieś tam skrzętnie sobie modelował w swoje jakieś tam plany, ambicje. Po prostu nawet nieraz cały świat nieraz sobie przegrupuje. Znamy takie gdzieś tam może historie, nie chodzi tutaj o Romeo i Julię, ale pewnie z życia znamy różne takie historie. I łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I teraz nie chodzi tylko o wymiar czysto fizyczny, tak? to jest takie powierzchowne też patrzenie. Też o to chodzi, ale są głębsze wymiary tego wszystkiego. Po pierwsze, jeśli opuszcza ojca swego i matkę swoją, jeśli opuszcza to wszystko, co było dotąd, to teraz będzie właśnie ze swoją żoną budował nowe plany. I nie moje plany, nasze plany. Nie moja kariera, nasze dobro. Nie moje ambicje, nasze ambicje. Nie jakieś miałem, nie wiem, przyzwyczajenia, że tutaj wtedy robię to, to robię to, to wtedy robię to, to, to. Od teraz będzie nasze. Nasze życie, nie moje życie, nasze życie. Nieraz tak wiadomo jest, że jaki jest nasz język, jakie mamy przyzwyczajenia językowe. Nieraz to się tam odezwie, a tutaj kupiłem sobie auto, mam takie auto, wybudowałem dom, popatrz, tutaj mamy taki pokój. No ale przecież są razem, tak? No to jak, to tylko facet to zrobił, mężczyzna to zrobił, a gdzie w tym wszystkim jest żona? Rozumiem, że mężczyzna się cieszy, jest dumny z tego wszystkiego, bo wybudował dom, kupił samochód, nie wiem co tam jeszcze, ale to jest nasze, od tej pory to jest nasze. My budujemy dom. To jest nasz, nazwijmy, samochód, to jest nasz samochód. To są nasze dzieci, nie moje dziecko, tak dalej. Nasze dzieci. W tym wszystkim. Od tego się zaczyna już słowo nasze. Od tego powinno się w ogóle wykreślić w małżeństwie już słowo ja, a zamienić to my na my. Bo tak ściśle się ze swoją żoną łączą, że mężczyzna łączy się ze swoją żoną, tak, że stają się jednym ciałem. Czyli stają się nowym zupełnie, nazwijmy to, nie wiem, organizmem, zupełnie nowym tworem, takim stworzeniem, nową jakością, która jest nierozerwalna. Która jest nierozerwalna, ponieważ tak ściśle się w tym momencie złączyli całe swoje życie. Po prostu mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją, ryzykuje wszystko. To musi być złączyć się z jakimś pewnym ryzykiem. W ten sposób. Ryzykuje to wszystko, co do tej pory nawet i zdobył i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby się teraz pozbyć wszystkiego i wiadomo, żeby tak. Jest ktoś wykształcony, pracuje tu i tu. Nie, teraz rzucam pracę, bo ja się będę żenił. Nie będę już w ten sposób, nie wiem, czy taki sposób pracował. Bo ja teraz się ożenię i będziemy jakoś żyć. Nie, nie, to wszystko trzeba mądrze zrobić. Owszem, jeżeli jakakolwiek może i praca, czy jakieś zajęcie będzie przeszkadzało w tym, żeby być w pełni szczęśliwym, jeśli się oboje na to zgodzą, no to pewnie trzeba coś zmieniać, tak? Ale chodzi o to, żeby po prostu zaryzykować, bo miłość to jest jedno wielkie ryzyko. Nie wiemy do końca, nie znamy tej drugiej, my siebie do końca nie znamy, a co dopiero tej drugiej osoby, tej drugiej połówki. I to jest jedno wielkie ryzyko, ale piękne ryzyko, bo łączy się z miłością, czyli z rzeczywistością, z relacją najpiękniejszą, jaką Bóg mógł przekazać człowiekowi. Przekazał tylko człowiekowi, przypomnijmy. Nie otrzymały tego rośliny, nie otrzymały tego zwierzęta, żadna roślina nie potrafi kochać, żadne zwierzę nie potrafi kochać, bo to nie jest relacja zwierząt ani roślin, tylko człowiek potrafi kochać, ponieważ jest to największy dar chyba, jaki człowiek tak naturalnie otrzymał, naturalnie, w sposób naturalny otrzymał od Pana Boga. I to jest właśnie ta prawda, która mówi, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Aby co? Aby ukazywać tę miłość, którą Bóg ma od wieków, którą Bóg jest przepełniony, z powodu której Bóg, znowu następny antropomorfizm, ale szaleje po prostu do tego, żeby kochać, jeszcze bardziej kochać i żeby ten świat coraz bardziej kochał. A to wszystko najpiękniej powinno urzeczywistniać małżeństwo.